Cześć, tu Ola Flashback, a to mój podcast Porozmawiajmy o tańcu. W każdym odcinku spotkam się z interesującą osobą związaną ze światem tańca. Będzie wiele ciekawych historii, poruszymy ważne tematy i posłuchamy ludzi pełnych pasji. Aby być na bieżąco, zapraszam Cię na mój profil na Instagramie i Facebooku. Link znajdziesz w opisie odcinka. Czy zastanawialiście się, jak rozpocząć karierę taneczną za granicą? Albo czy miejsce, w którym się znajdujecie, jest na pewno tym miejscem? Jeśli tak, to posłuchajcie uważnie tego odcinka. Moim gościem była Ola Papiur, znana jako Paper. Ola pochodzi z Polski, a dokładnie z Wrocławia. Obecnie mieszka w Londynie i tam prowadzi hip-hop oraz choreoklasy w studiu Bass. Oprócz tego jest głównym sędzią zawodów judo. Opowiedziała mi o całej drodze, którą pokonała, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest teraz. Dużo rozmawiałyśmy o komercyjnej ścieżce tancerza i choreografa, zwłaszcza w wielkim świecie, w Anglii. Teraz Ola dalej jest w drodze do spełnienia swoich marzeń i kolejnych celów. Sami posłuchajcie jakich. Cześć Ola, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o tańcu. Jesteś w Szczecinie. Opowiedz pokrótce o sobie, jakie teraz dawałaś warsztaty, mniej więcej dlaczego zjawiłaś się tutaj w naszym mieście i co słychać?
Cześć, miło mi bardzo, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Jestem tutaj w Szczecinie, ponieważ zostałam zaproszona przez Michała Powłowskiego do studia Replay i prowadziłam tutaj zajęcia z choreografii dzisiaj. Mhm.
Bo na co dzień nie jesteś w Polsce.
Tak, na co dzień mieszkam w Anglii, mieszkam w Londynie. Wyjechałam tam już 7 lat temu, nawet kurczę, nie zdawałam sobie sprawy, jak to długo już mi, dużo czasu minęło. Mhm.
A mniej więcej zaczynałaś już tańczyć w Polsce, bo skąd pochodzisz?
Pochodzę z Wrocławia. Mhm. Zaczęłam tańczyć jak miałam, wydaje mi się, że około 8-9 lat już, więc bardzo, bardzo dawno temu.
I to we Wrocławiu jakby
tak,
to wszystko.
Zaczynałam tańczyć we Wrocławiu, w tak zwanym klubie osiedlowym, który nazywał się Promyk, ale miałam szczęście, że złapałam bardzo dobrego nauczyciela na samym początku już. Moim pierwszym nauczycielem był Michał Rynia. Michał Rynia swojego czasu też na scenie, polskiej scenie tanecznej dużo osiągnął. W tym momencie pracuje na Słowenii i troszeczkę przerzucił się z hip-hopu na taki taniec współczesny, więc gdzieś tam to sobie łączy. Do dzisiaj mamy kontakt, ale od samego początku on jakby zaszczepił we mnie bardzo dużą miłość do tańca i wydaje mi się, że dzięki niemu tak naprawdę pociągnęłam to dalej. Mhm.
A do Londynu wyjechałaś za tańcem, czy to po prostu wyjechałaś z innego powodu, a tam jeszcze zaczęłaś rozwijać to dalej?
Może pokrótce przejdę, co było dalej. To okay. Chyba tak jakoś się wszystko łączy ze sobą. Potem moim kolejnym trenerem we Wrocławiu był Paweł Kokowski. Bardzo dużo ze sobą trenowaliśmy, jeździliśmy na zawody i to były takie moje lata nastoletnie. Maturalna klasa i tak dalej. Też miałam szczęście do super ekipy. Nazywaliśmy się kiedyś Stella Addicted. Też mówię, jeździliśmy dużo na zawody i po maturze ja miałam gdzieś z tyłu głowy pomysł, żeby faktycznie już po maturze wyjechać z Londynu, ale przypadkowo zdarzyło się, że była audycja do zespołu FNF i wtedy jeszcze do agencji, która nazywa się Beat, i to się działo wszystko w Łodzi. Ja ekipę FNF już kojarzyłam wcześniej, ponieważ jeździłam na warsztaty, które oni organizowali chyba raz czy dwa poprzednio, zanim zrobili w ogóle audycję. I wiedziałam, że oni właśnie współpracują z artystami, gdzieś mają właśnie w środowisku muzycznym pracę taneczną i pomyślałam sobie, że kurczę, może jednak spróbuję, zobaczymy. I moim planem było dostanie się do agencji, ponieważ agencja później ewentualnie wybiera tancerzy do pracy. No i pojechałam na tę audycję i jakoś tak się okazało właśnie, że udało mi się dostać od razu do tej agencji i potem była też audycja do zespołu FNF i w sumie z moim kumplem spontanicznie podjęliśmy decyzję, żeby zostać. I od momentu właśnie, w którym dostałam się do ekipy, dużo się zmieniło. Od razu właśnie była gdzieś tam jakaś praca taneczna, czyli po maturze od razu moje życie pociągnęło mnie do Warszawy. Mhm. Więc na początku jeździłam w dwie strony, jeździłam, treningi mieliśmy w Łodzi, czasami w Warszawie, więc było to trochę życie na walizce. I później podjęłam decyzję właśnie, że jeszcze poczekam z tym Londynem, że faktycznie gdzieś tutaj mnie jeszcze życie trzyma i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam tam rok i faktycznie te prace były, gdzieś tam zaczęłam jeszcze uczyć, ale nie było wystarczające, jakby nie potrafiłam się z tego utrzymać do końca. Wróciłam do Wrocławia, potem otworzyło się większe studio, FNF otworzył jeszcze większe studio w Warszawie. Została mi zaoferowana praca, żeby się troszkę tym studiem pozajmować i zdecydowałam się wyprowadzić jeszcze raz do Warszawy, spróbować swoich sił jeszcze raz. Ale po pół roku czułam, że jednak to nie, jakby Warszawa nie do końca jest dla mnie. Wszystko było fajnie, jeśli chodzi o ludzi, o zajęcia i wiadomo, ja mam bardzo duży sentyment do Polski, do tancerzy tutaj i do wszystkiego, ale jakby jako miasto niekoniecznie czułam, że to jest moje miejsce. I do dzisiaj pamiętam taki moment, że siedziałam w kuchni i troszeczkę nie wiedziałam, co zrobić, nie? No i wiadomo, zadzwoniłam do mamy, to jest taki od razu moment, myślisz, mamo, co mam zrobić ze sobą? No i mama, jak to mama pierwszy raz powiedziała, to żebym poszła na studia po prostu, tak? Bo ja po liceum jeszcze właśnie nie byłam. Co zrobiłam, to przeglądałam wszystkie kierunki studiów w Polsce i stwierdziłam, no nie ma opcji. Dalej jakby nie byłam przekonana, że to jest coś, co chciałabym robić w życiu. I wtedy właśnie wpadł mi na pomysł ten Londyn, który gdzieś tam został przytłumiony, ale wróciło to do mnie. Kurczę, no i wtedy zadzwoniłam do mamy znowu. Powiedziałam jej, mamo, te studia to raczej nie wypali i lecę do Londynu. Na co moja mama stwierdziła, o kurczę, jak to? Skąd to się wzięło? I w końcu się pogodziła z tym pomysłem, powiedziała, że no jak chcę spróbować, to spróbuję. I pamiętam, że miesiąc później spakowałam się i poleciałam.
Okej, czyli jakby z Warszawy jeszcze do większego miasta.
Tak, jeszcze do większego miasta. Nie wiem, o co mi chodziło, ale stwierdziłam, że... I to było troszeczkę na takiej zasadzie, że pomyślałam sobie, że jeżeli chcę coś z tańcem jeszcze spróbować, to spróbuję w Londynie. Bo w Warszawie jakby nie czułam, że mój taniec i ja tanecznie jakoś będę szczęśliwa, więc stwierdziłam, że spróbuję w Londynie. Wiadomo, liczyło się z tym to, że musiałam mieć normalną pracę od samego początku, ponieważ Londyn jest oczywiście bardzo, bardzo drogi i nie da tam się po prostu tak z niczego utrzymać. To jest też inna waluta i tak dalej. Nie mogłam liczyć też, no wiadomo, no miałam już 21 lat wtedy, więc nie mogłam po prostu powiedzieć, mamo, nie wiadomo, ile pieniędzy na czynsz potrzebuję, prawda? Więc to się liczyło z pracą, ale stwierdziłam, że jeżeli mam spróbować z tańcem, to tam i zobaczymy, co będzie, nie? I wyrzuciłam się na głęboką wodę.
I jak to na ten moment wychodzi?
No kurczę, na ten moment cieszę się najbardziej na świecie, że podjęłam taką decyzję. Przez 3 lata miałam normalną pracę, pracowałam bardzo ciężko, bo pracowałam w takiej restauracji, zaczynałam od kuchni, więc pracowałam o 6 rano, wstawałam o 4:30, i szłam do pracy 8-9 godzin, potem trzeba było się przespać gdzieś, nie wiem, w szatni dla pracowników i podjąć się na zajęcia, tak? Bo jeżeli chce się cokolwiek osiągnąć, to trzeba też się pokazać, trzeba też trenować, trzeba też poznać ludzi, no to jest wszystko jednak, no jak się mówi, no taniec to nie jest jakby taniec solisty, tylko to wszystko bazuje na community, na to, na tym, na tańczeniu z ludźmi, nie?
Bo jak byłaś w Polsce i byłaś właśnie tam w Warszawie, w Łodzi, te treningi, to były takie głównie choreograficzne treningi, czy generalnie warsztatowe, takie, nie wiem, street dance'owe?
Ja jestem trochę taką osobą, że ja ogólnie lubię taniec, tak? Czyli dla mnie teoretycznie jakoś tak mnie życie w tą stronę popchnęło taką choreograficzną, ale moje serce zawsze będzie przy hip-hopie, house'ie, bardzo dużo tego trenowałam na samym początku i w ogóle różnych street dance'owych stylów, więc ten trening, on miał w sobie bardzo dużo choreografii, ale wiem, że jeździłam na dużo warsztatów i do dzisiaj szkolę się w różnych stylach również w samym czasie.
Generalnie chyba to też u osób tworzących choreografię, im większa różnorodność, tym to wszystko jest ciekawsze.
Dokładnie, jakby robiąc choreografię, bazujesz na swoim ruchu, bazujesz na tym, jaki ruch wyciągasz ze swojego ciała, im więcej wiesz, im więcej masz doświadczenia, im więcej twoje ciało ma różnych zakresów i potrafi, nie wiem, różne rytmy, różne gruwy wydostać ze swojego ciała, wtedy ruchy są ciekawsze, wtedy więcej można stworzyć, że tak powiem.
Jest to łatwe, żeby przekazać jakby swoje flow, swoje ruchy, właśnie to, o czym mówisz, co wychodzi z swojego ciała innym ludziom? Na przykład masz, nie wiem, ile jest w Londynie na zajęciach u Ciebie osób na jednej klasie?
Na ten moment średnio powiedziałam, że 40, więc to jest naprawdę super, bardzo się cieszę z tej lekcji. Nie wiem, czy chciałabym nawet więcej, bo dla mnie 40 osób to i tak jest dużo na półtorej godziny, żeby faktycznie każdego dojrzeć. I nie jest łatwo przekazać. Też jest różnica między nauczycielem takiej choreografii. Może być to taki właśnie nauczyciel, edukator, który faktycznie zagłębia się troszeczkę głębiej w ten ruch i ten taniec. A może to też osoba, która przekazuje po prostu ruchy i choreografię. Bo tak często jest niestety z tancerzami choreograficznymi, że nie każdy ma ten taki skill nauczyciela. To też jednak potrzebny jest w tym. Niby to są tylko ruchy i choreografia, ale w tym bardzo dużo siedzi różnych detali, bo nie tylko mamy jakby jeden ruch, który drillujemy, ale mamy ich mnóstwo, więc właśnie jeszcze więcej trzeba wiedzieć na ten temat, jak to przekazać, by to miało sens.
Zawsze są te same osoby na tej klasie? Te 45 osób to jest zawsze...
Niekoniecznie. Jakby, tym bardziej w Londynie. No, w Londynie też jest takie trochę życie, że wszyscy ludzie pracują, każdy ma jakieś tam swoje zobowiązania, ludzie biorą różne lekcje, bo jest ich bardzo dużo, ale mam swoich takich jakby stałych bywalców, którzy też już przychodzą na moje lekcje od jakiegoś czasu i widać, że jakby przyswajają troszeczkę łatwiej mój ruch, bo to też o to chodzi, żeby trochę się przyzwyczaić do sposobu ruchu czyjegoś albo do słyszenia muzyki, bo oczywiście każdy inaczej słyszy też muzę, więc różnie. Są tacy, którzy przychodzą co jakiś czas, a są tacy, którzy wpadają regularnie właśnie.
I właśnie zawsze skupiasz się na przekazaniu jakiejś, nie wiem, nowej choreografii albo, nie wiem, wyciągasz z jednej, rozkładasz ją na części. Jak to mniej więcej wygląda na Twoich zajęciach?
Ja staram się co tydzień przyjść z nową choreografią, głównie dlatego, że ja też staram się sobie dać ten challenge, żeby cały czas tworzyć i cały czas trzymać tą zajawkę świeżą i jak przychodzę na lekcję, to chcę mieć właśnie tą świeżość tego materiału, którą mogę przekazać i jak najwięcej po prostu informacji gdzieś tym swoim studentom właśnie też przekazać. Czasami powtarzam, jeżeli czuję, że jest to materiał, który faktycznie gdzieś tam ma więcej i niektórym by się przydało przejść przez niego drugi raz. Bądź też po prostu czuję, że to jest materiał, który faktycznie warto dwa razy nauczyć i jeszcze go tam rozprzestrzenić troszeczkę bardziej. No
tak też z tego zauważam, to zawsze te klasy choreograficzne mają taki fajny vibe, taką energię, że zawsze wszyscy się jarają, że to tak, nie wiem, fajnie wyszło, wygląda, siedzi w muzie i to jest też kwestia właśnie, nie wiem, doboru tej muzyki, czy to jest kwestia tego community, ludzi, którzy przychodzą na zajęcia, jak tak masz zawsze dużo osób, to jak to tak właśnie odbierasz, czy to są jakby jednorazowe takie vibe, czy tak się zawsze dzieje.
Cieszę się, że to mówisz, bo to jest faktycznie fajne, że masz takie, że tak czujesz, że tak jest. Nie jest tak zawsze, więc to też zależy faktycznie od studentów, zależy od podejścia. Mam wrażenie, że jak przyjeżdżam do Polski, to zawsze mam taki dobry odzew, właśnie dobry vibe, więc to jest super. Mam wrażenie, że w Polsce faktycznie, jeśli chodzi o choreografię, mamy super nauczycieli, którzy faktycznie przekazują, bo branie lekcji też jest pewnym skillem. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść i jak się też zachowywać na lekcji, więc to jest super. Czasami po prostu mam wrażenie, że w Londynie, ponieważ jest bardzo dużo tych lekcji i nie za wiele jest takich właśnie nauczycieli, edukatorów, jest bardzo dużo takich, którzy pokazują materiał, to ludzie często się troszeczkę boją i są trochę przestraszeni. Tam też jakby jest o wiele więcej pracy dla tancerzy, więc ludzie mają troszeczkę większą presję, troszeczkę bardziej jakby idą prosto do celu, żeby właśnie pracować jako tancerz, zamiast po prostu myśleć najpierw o tym, żeby być jak najlepszym tancerzem, a potem co będzie, to będzie właśnie z tym tańcem. Bardzo ludzie mają takie wytoczone ścieżki i myślę, że po prostu ta perfekcja czasami troszeczkę zabija ten cały tą samą radość z tego wszystkiego. No wiadomo, uczymy się kroków, jest to troszeczkę do spamiętania, ale ja zawsze mówię, że głowa nie powinna nic spamiętać na lekcji choreografii. To jest dalej w ciele, to jest dalej w mięśniach, to jest dalej wszystko przechodzi przez ciało. Jakby jak ja tańczę choreografię, to kompletnie nie myślę, co jest po czym już. Ufam muzyce kompletnie, w muzyce jest wszystko. Jeżeli chcę się dowiedzieć, jaki jest następny krok, to jeżeli oczywiście choreografia ma sens z muzyką, ale przeważnie ma, no to wszystko, każda odpowiedź tam jest, nie? Tylko trzeba się faktycznie mocno wsłuchać i no, się trochę ponieść.
No, a teraz obecnie też w Londynie głównie właśnie dodajesz te klasy, czy też jesteś w jakiejś agencji tanecznej, która gdzieś tam werbuje na jakieś inne projekty?
Bardzo dużo uczę i w Londynie, i też na różnych programach, i też w różnych miastach, i w zagranicą. Ale tak, jestem w dwóch agencjach obecnie, jednej takiej jeszcze nie podpisanej dosłownie, ale z nimi bardzo dużo współpracuję. I zaczęłam układać choreografię troszeczkę bardziej właśnie komercyjnie do teledysków, gdzieś tam jakimś grupom jeszcze, ale faktycznie to takie komercyjne, komercyjna choreografia jest jakimś kierunkiem, w który teraz idę. Mm. Bardzo miałam świetne doświadczenie ostatnio pracując nawet z nietancerzami i nawet z bandem, któremu robiłam choreografię, i to też jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ jakby inaczej się ruch tłumaczy tancerzom, inaczej ruch się tłumaczy też innym ludziom, którzy nie mają trochę o tym pojęcia, i to też były bardzo ciekawe doświadczenia, które zostałam postawione po prostu i musiałam sobie z nimi poradzić, i czuję, że to jest zdecydowanie coś, co mnie bardzo interesuje, czyli mniej może myślę o tym, żeby sama wykonywać jakieś choreografie i tańczyć, chociaż jeżeli będzie mi to zaoferowane, czy jakiś hip-hop theatre, bo to też jest bardzo rozwinięte w Londynie, jakieś spektakle czy cokolwiek, to nie odmówię oczywiście, bardzo z chęcią to zrobię, ale myślę bardzo o swojej kreatywnej stronie, o tym, żeby coś tworzyć choreograficznie.
Okej, czyli jakby ten początek Twojej drogi tanecznej w Londynie to też na początku jakby od pojawiania się, gdzieś tam łapania znajomości, kontaktu i potem gdzieś tam udzielanie tych lekcji, agencji i tak dalej. Tak,
tak, ja miałam też taką fajną opcję, bo jak przeprowadziłam się 7 lat temu, to jeszcze nie było aż tyle ludzi, jeszcze nie było aż tyle przyjezdnych. Teraz oczywiście wszystko się zmieniło, chociaż znowu się zmieni, ponieważ Brexit. Ale ci, którzy do tej pory przyjechali, to mają szczęście i teraz jest bardzo dużo ludzi z różnych krajów, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak ja przyjechałam, to było nas troszeczkę mniej, więc byłam zmuszona troszeczkę poznać ludzi, nie? Jakby też dowiedzieć się, jaki jest klimat tam i co się dzieje. Ja też, jak mówię, jestem otwarta do tańca ogólnie, więc miałam szczęście poznać i ludzi ze środowiska choreograficznego, komercyjnego, i ludzi ze środowiska streetowego, i ludzi ze środowiska teatralnego, więc ze środowiska teatralnego, więc super. Mhm.
A coś jeszcze oprócz właśnie Londynu? Coś się dzieje? Gdzieś jeszcze jakieś są projekty po Europie?
Teraz właśnie, wracając jeszcze raz. Jeśli chodzi o Europę, to udaje mi się często wyjeżdżać na różne obozy i jakby też uczyć za granicą, czy sędziować zawody właśnie. No i jakby teraz też oprócz choreografii zajmuję się produkcją eventów. Jeden mały event zrobiliśmy ostatnio w Londynie i sama zajmuję się dosyć dużym eventem teraz w Polsce.
Okej, możesz o tym powiedzieć.
Event w Polsce, który organizuję, jest to federacja taneczna, która nazywa się UDO, Jirio po angielsku. Jest to federacja taneczna, z którą ja sama współpracuję już od około 4-5 lat jako sędzia, od około 2-3 lat jako sędzia główny. Jest to organizacja, która powstała w Anglii, konkretnie w Wielkiej Brytanii, konkretnie w Walii. I mają też swoje Mistrzostwa Europy w Niemczech i Mistrzostwa Świata też właśnie teraz w Anglii, Blackpool. I kurczę, no współpracując z nimi przez tyle lat jako sędzia, znając system, jaki mają, bardzo podoba mi się to, że wszyscy sędziowie na tych zawodach faktycznie też są sędziami, którzy bardzo dużo wiedzą o tańcu. Są to sędziowie pomieszani, streetowi, choreograficzni. Ci wszyscy sędziowie mają trening, żeby znać cały system tego wszystkiego, ma to ręce i nogi, DJ-e są fantastyczni, muzyka jest ekstra, wszystko ma ręce i nogi. No i to też są takie zawody dla dzieciaków od naprawdę maluszka do tak zwanego starszaka. Bardzo podoba mi się to, że oferują również poziomy zaawansowania. Oferują poziom początkujący, nowicjusz, średnio zaawansowany i zaawansowany, więc tego jest naprawdę dużo. Ale co jest piękne, że po prostu osoby, które zaczynają, też już mają opcję pojechania na takie zawody i faktycznie zainspirowania się, złapania zajawki, nawet zakwalifikowania się na Mistrzostwa Świata, ponieważ tam też są poziomy zaawansowania i też pojechać i zobaczyć nie wiadomo jakie cudowne rzeczy. Więc to zdecydowałam się, że kurczę, sędziując te zawody, te Mistrzostwa Świata przez tyle lat już w Anglii i nie widząc żadnych reprezentantów z Polski, stwierdziłam, że trzeba to zmienić. Mhm. Dlatego zdecydowałam się zorganizować nasze Mistrzostwa Polski w tym roku odbędą się w Toruniu 13 czerwca i będą oficjalnymi kwalifikacjami do Mistrzostw Świata, które są 3 miesiące później.
Okej. Okay. A jaka jest różnica między tym a World of Dance?
Jeśli chodzi o różnicę, może tak, największą różnicą, którą tutaj teraz zapromuję, jest taka, że na Mistrzostwach Świata w UDO, w porównaniu do Mistrzostw Świata World of Dance, za formację zaawansowaną, czyli już tam pro na levelu, są bardzo duże nagrody pieniężne. Okay. Za pierwsze miejsce jest 15 tysięcy funtów do wygrania. Mm-hmm. Za drugie 7, a za trzecie 3. Co tak naprawdę, no wiadomo, funt wysoko stoi. Więc kurczę, pomyślałam, że to jest naprawdę super opcja, żeby tancerzom i tym ekipom pomóc tak naprawdę, nie? Bo no naprawdę uważam, że w Polsce jest niesamowity level, jeśli chodzi o taniec, jeśli chodzi o street, jeśli chodzi o choreografię, więc myślę, że będzie to coś ciekawego, coś nowego. Tak jak mówiłam, no UDO oferuje też poziomy zaawansowania, więc nie są to tylko faktycznie, tak jak na World of Dance, poziomy junior i tam jakby wiekowe, tylko też oprócz wiekowych są też poziomy zaawansowania, więc wydaje mi się, że więcej po prostu ludzi ma okazję trochę zabłysnąć i jakby dążyć do czegoś w swojej grupach.
One będą w Toruniu, tak? Kiedy?
Tak, robimy to w Toruniu, ponieważ stwierdziłam, że po pierwsze Toruniu jest bardzo pięknym miastem. Mam wrażenie, że troszeczkę niedocenionym. Jest takim małym, ciekawym miejscem pośrodku Polski. Wszędzie jest fajny dojazd, bo jest tam autostrada i jest to naprawdę piękne miejsce, w którym to robimy. Nazywa się to Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Jest to budynek, który dopiero 3 lata temu powstał i tak naprawdę jest to przepiękna sala teatralna. Więc jest to też trochę inne poczucie tańczenia na takiej scenie teatralnej, niż gdzieś tam na sali gimnastycznej, bo często te zawody są na takich halach, co też jest super, ale myślę, że to będzie coś ciekawego, coś nowego i jakby tancerzom troszeczkę inne też nowe odczucia będą mieli na scenie.
Jasne. A kto jest jakby zaproszony jako sędzia, goście?
Sędziów mamy tak. Z Anglii przewożą ze sobą Clara Bajado, reprezentująca Francję i Anglię i również house i hip-hop. Frankie J, reprezentujący Anglię również i house. Mamy również Tali, która w tym roku po raz pierwszy przyjeżdża tak naprawdę do Polski i teraz będzie prowadzić poznajome warsztaty. Do nas przyjeżdża właśnie drugi raz w Polsce. Tali też ma niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o choreografię i też w wielu stylach się orientuje. I mamy jeszcze Frankie, Clara, Tali i mamy jeszcze Kieran Kincaid, reprezentujący UK i Lightfeet. Mhm. Kieran też już wiem, że w Polsce kilka razy był i jakby rośnie tutaj Lightfeetowa mała ekipa i tak dalej, to wszystko tutaj fajnie w Polsce się rozwija, ale oczywiście Kieran też niesamowity ma background w różnych stylach, on też reprezentował na baterkach w hip-hopie i w popingu i w różnych stylach, dlatego mam wrażenie, że wszyscy ci ludzie i mają właśnie doświadczenie takie choreograficzne w swoich rzeczach i właśnie stylowe też w różnych dziedzinach, więc starałem się wybrać takich ludzi, którzy faktycznie mają gdzieś tam swój mocny styl, ale ich doświadczenie i wiedza jakby rozprzestrzenia się na wiele innych dziedzin. Z Polski mamy reprezentantów Marcin Rembilas, który reprezentuje właśnie choreograficzną stronę, ale oczywiście też wie dużo na temat styli. Doma, wiadomo, znamy Domę już tutaj, Walking, i mamy również Agę Co Jest, która też wiemy, że dużo wie.
Jasne, to całkiem mocna ekipa. A możesz powiedzieć coś więcej o tym treningu właśnie dotyczącym tej formy oceny? Bo właśnie wydaje mi się, że w tej kwestii street dance'owych formacji jest zawsze dużo niedomówień. Rok temu było bardzo dużo dyskusji na ten temat, w jaki sposób te choreografie powinny być oceniane, na przykład w przypadku rytmów ulicy. Była między innymi właśnie Aga, co jest... i omawiała to, w jaki sposób, czym się kierowały podczas wyborów formacji i czy to nie powinno być w jednym momencie ujednolicone, więc może jak opowiesz o tym, to też gdzieś zainspiruje kolejnych sędziów albo da taką rozkminę, co faktycznie powinno być brane pod uwagę podczas tego oceniania tych choreografii formacji.
Zdecydowanie uważam, że jeżeli ktokolwiek bierze się za zawody, to powinno mieć ręce i nogi i system, który jest w UDO, to jest system, który też zmienia się, ewoluuje, ponieważ my wszyscy na ten temat rozmawiamy i mamy na niego wpływ i to jest też super, że to jest taka federacja, która słucha też swoich sędziów i słucha tego feedbacku tak zwanego i od tancerzy, i od dzieci, i od rodziców, i od nas sędziów. Więc to teraz, jak to działa, naprawdę uważam, że daje tutaj jakby jakby większy właśnie sens dla tych formacji, które też potrzebują swojego własnego właśnie feedbacku, też chcą wiedzieć, co się dzieje. Formacje na zawodach UDO są oceniane w kategoriach street dance pierwsze, street dance generalnie, i tutaj chodzi właśnie o to, że oceniany jest styl w kategoriach street dance i jego jakość od razu w tym samym momencie. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Później jest oceniana jakość samej choreografii, samego wykonania ułożonych tam rutyn w samej choreografii. Jest oceniana kreatywność, jest oceniana, wiadomo, jak choreografia cała przechodzi, jak te wszystkie przejścia, formacje, jakby to też jest jakby duża część jakby występu, jeśli chodzi o formację. Mamy jeszcze jeszcze jedną rzecz. Oj, teraz sobie nie przypomnę. Wszystko będzie na stronie internetowej.
Jest, bo to jest jakby formularz, prawda?
Tak, znaczy jest jeden formularz dokładnie i jest tam jeszcze ocena sędziego. Każdy sędzia może wrzucić jeszcze na sam koniec, mimo że są kategorie, swoją własną ocenę na temat całego wykonu od 1 do 10, wszystko jest oceniane. I cały system też jest fajny, ponieważ jedną rzeczą jest wystawienie numerków, a drugą stroną jest, jak to jest wyliczane później. Mhm. Generalnie takim najpopularniejszym systemem jest, że ludzie doliczają wszystko do siebie i potem patrzą, co ma więcej, tam, czy tam mniej i co wygrywa. Tutaj jest używany taki system, który nazywa się skater system, ponieważ czasami między sędziami są jakby niejasności. Jeden sędzia na przykład zasędziuje bardzo wysoko, drugi bardzo nisko i to czasami zaważy na całych ocenach. Tutaj skater system powoduje, że wyliczana jest średnia ze wszystkiego i jakby te oceny, które naprawdę wyskakują w górę albo w dół, też nie zaważą na tych ocenach wszystkich. Czyli tak naprawdę to jest system, który bierze pod uwagę naprawdę wszystkie oceny. To wszystko właśnie przechodzi przez cały system normalnie wyliczania punktowego i dlatego ma to ręce i nogi. Nie robi to nikt ręcznie, to jest po prostu wpisywane w system, który to wylicza.
Okay.
Więc gdzieś tam koniec końców jest takie bardzo duże uzasadnienie tego. Mhm.
Czyli jakby też w Twojej opinii to jest najbardziej jakby obiektywna forma.
Tak, uważam, że zdecydowanie daje tutaj dużą obiektywność, bo też jako sędzia główny ja też sprawuję pieczę nad tym, żeby te wszystkie oceny miały ręce i nogi, żeby nie było tak właśnie, że ktoś daje punkt 1 za street dance, a ktoś 9, bo wtedy widać, że tutaj albo ktoś nie do końca wie, co widzi, albo ktoś jest troszeczkę zbyt... jak to się mówi, no może coś, może kogoś zna, może no nie wiadomo, okay, nie, jak to jest dużo punktów, więc tutaj trzeba znaleźć tą środkową, ten punkt, w którym to się zgadza, tak, no bo często jest tak, że ja często miałam takie sytuacje, że patrzę na wyniki, ale dlaczego ten sędzia dał jeden na ten na przykład 8, no przecież to się nie ma do niczego, tak, nie może być aż taka rozbieżność, no widzą, co mają doświadczenie, wiedzą, co się dzieje, więc kurczę, fajne jest to, że tutaj faktycznie dba się bardzo o to, żeby te punkty odzwierciedlały jakby tą ciężką pracę tancerzy i dlatego stoję za tym murem.
Mhm. A dużo na przykład ekip osób, trenerów też konsultuje to, rozmawia o tym, no bo to też jakby, że jest ta tabelka, to daje takie poczucie, że dobra, tu wiemy, co poprawić, tu też my sami jako z moją ekipą Flashback też gdzieś tam podczas jakiegoś Sweden Dance the Light widzieliśmy właśnie, że tam jest, nie wiem, muzyka, choreografia i tak okej, no ale dlaczego na przykład to było, to szliśmy, rozmawialiśmy, czy coś takiego też jest, czy to...
Myślę, że to jest coś, co na pewno będę chciała, żeby z czasem weszło. Oczywiście pierwszy rok robimy tylko i wyłącznie jeden dzień, więc generalnie może nie mieć na to czasu, ponieważ będziemy naprawdę chyba mieli na tyle czasu, żeby to wszystko po prostu przeszło, ale oczywiście no, te wszystkie punkty są później dostępne w systemie, ponieważ każdy z tancerzy biorących udział w video musi założyć sobie konto na stronie internetowej. Ono jest oczywiście bezpłatne, ale tam później będzie można do wszystkiego się dostać, tak jakby to wszystko jest od razu dostępne i wtedy można sobie to jakoś tam przeglądać.
Jasne. A zauważysz jeszcze, wracając w ogóle do pracy tancerza, pracy tancerza choreografa, zauważasz jakieś takie znaczące różnice, oprócz tego, że mówisz, że w Londynie jest więcej tej pracy, więcej dostępności do pracy jako tancerza, tancerz w Polsce, a właśnie za granicą?
Niestety tak, no niestety... Niestety tutaj w Polsce jeszcze ta praca tancerza nie jest brana tak na tyle poważnie, że ludzie traktują to jako praca. W Anglii jest oczywiście to i ja też jestem samozatrudniona i jakby działam jako tancerz. Mam wpisane po prostu, jak normalnie robię podatki, że jestem tancerzem, jestem nauczycielem tańca i faktycznie są ubezpieczenia dla tancerzy, są faktycznie te audycje, agencje, to ma wszystko ręce i nogi i jest praca komercyjna, jest praca teatralna, tak jak mówiłam, teatr, hip-hop w teatrze jest bardzo rozwinięty, nawet wiele takich fantastycznych spektakli widziałam właśnie w Anglii, połączenia hip-hop, kramp, house'owe rzeczy, naprawdę jest tego trochę, jest bardzo dużo eventów też. Kurczę, naprawdę coraz więcej się dzieje i tak jak mówię ostatnio tancerzom, bo w Anglii bardzo dużo ludzi dąży do tego, żeby właśnie tańczyć z artystami. Mhm. Mówię zawsze im, kto wie, gdzie was praca taneczna pociągnie, tak? Jakby im więcej wiecie, im bardziej macie doświadczenie w większej ilości tańców, styli i wszystkiego, tym bardziej możecie później manewrować swoją karierą taneczną, tak? Mhm. Możecie pracować dla artystów, ale potem możecie faktycznie robić spektakle. Później możecie, nie wiadomo, pojechać na jakieś tam 2 miesiące i robić nie wiadomo jaką pracę za granicą, bo też często tak jest, że są wyjazdy z Anglii za granicę i tam na przykład się pracuje przez 6 miesięcy tanecznie, potem wraca. Różne cruzy, tak naprawdę bardzo dużo jest audycji do cruzów. Jest bardzo dużo opcji, no, nie można narzekać. Nie?
A czym są te cruzy?
Cruzy to jest właśnie wyjeżdżanie na statki, o właśnie, statki, tak. I bardzo jest ich dużo, bardzo dużo audycji w studiu, który prawdopodobnie kojarzycie, Pineapple, jeszcze działa, tam jest właśnie dużo audycji do takiej rzeczy, bardziej rzeczy jazzowe i baletowe i w tę stronę, ale jest.
Czyli to jest tak w sumie tak jak powiedzmy aktorzy idą na przesłuchanie, posłani przez tam agencję, czasami przychodzą, to tak samo tancerz przychodzi na jakąś tam audycję do danego projektu i jest potem wybierany.
Tak, dokładnie. Mhm. Bardzo nie lubię audycji, ale niestety jest to coś, z czym trzeba się zmierzyć.
Okej, okay. A co masz na myśli?
Są to przeważnie długie godziny. Okay. Długie godziny oczekiwania. Nie do końca miejsce jest gdziekolwiek, żeby nawet być rozgrzanym cały czas. Trzeba sobie naprawdę radzić ze stresem. Jak się wchodzi na salę, wiadomo, że każdy przytula się do tego, kto uczy tej choreografii. Gdzieś tam nie do końca to wszystko widać. I trzeba wiedzieć, jak wyjść i po prostu zabłysnąć od razu. No.
Mhm. A w takich jakichś właśnie dużych projektach brałaś udział? Tak, że chciałaś, powiedzmy, stanąć obok tej gwiazdy? Jakaś taka pamiętna audycja?
Kurczę, raz mi się udało właśnie dostać taką pamiętną pracę i akurat bez audycji. Akurat to było dzięki temu, że właśnie... I tutaj właśnie powtarza się to, że nigdy nie wiadomo, kto Cię zna, kto patrzy i kto podąża za Twoją karierą, bo właśnie mój kolega jakoś gdzieś tam moje imię podał dalej i udało mi się tańczyć na Brit Awards właśnie z Rihanną i z Drake'em, to było chyba z 4 lata temu. Ale to było super doświadczenie, bo choreografia była robiona przez kogoś ze Stanów, więc to też jest trochę inna praca. Mhm. Jednak choreografowie ze Stanów mają troszeczkę więcej tego backgroundu street dance'owego. Mam wrażenie, okay, że choreografowie z Anglii troszeczkę jednak są, zatrzymali się w tych jazzowych sprawach, jazz funkowych. No Anglia jakby wywodzi się trochę bardziej z tego klimatu, tak, niż Stany, w których zrodził się hip-hop i wszystkie nasze style, więc bardzo to było super doświadczenie móc tańczyć taką choreografię na takiej dużej scenie. To było naprawdę ekstra.
Też mieliście jakby do czynienia z samą Rihanną i Drake'em?
Tak, to było super. Ona przychodziła na próby, sympatyczna, ćwiczyła z nami ekstra. Drake wpadł na chwilę z ziomkami, raz zaśpiewał, poszedł sobie. Ale kurczę, fajnie. Często to jest właśnie dla mnie najlepsze, bo myślę, że praca z artystą jest na tyle fajna, jeżeli ten artysta jest w porządku i faktycznie się zachowuje fajnie i też trenuje z tobą i jakby ćwiczy, jeżeli nie wiadomo, jakie tam gwiazdy. Nie?
Mhm. To jest jakby mniej więcej właśnie taki... Bo nie chcę, żebyś teraz może mówiła tylko o sobie, ale też o doświadczeniach z innymi tancerzami. To jest jakiś taki ogólny cel właśnie, żeby dostać się do tych jak najlepszych programów komercyjnych, stanąć obok tych celebrytów na dużych scenach?
Ja myślę, że ja bym bardzo chciała robić choreografię generalnie dla artystów i myślę, że zrobienie choreografii na tour takiego artysty to jest jeden z moich celów, moich goli przyszłościowych. Gdzieś tam w tą stronę dążę, ale myślę, że ja bym na pewno chciała pracować z artystą, którego bardzo szanuję i który szanuje mnie, jeżeli z gwiazdą, którą muszę, sama muszę się gdzieś w różne kształty przyjmować, żeby jakkolwiek pracować. Na pewno chcę, żeby to była praca przyjemna i kreatywna, więc niekoniecznie dla mnie najważniejsze są sławne gwiazdy. Bardzo bym chciała pracować z ludźmi, którzy mają super muzykę i którzy faktycznie też chcą być coraz lepsi.
Kogo masz na myśli na przykład teraz?
Kurczę, ciężko. Mam taką jedną artystkę, nie będę jej mówić jeszcze imienia i tak dalej, ale ona jest dopiero dziewczyną, która zaczyna. Swoje pierwsze EP robi, gdzieś tam swoje pierwsze kawałki nagrywa, że od wielu lat się znamy, ponieważ supportowała kiedyś mojego znajomego i od tej pory po prostu stwierdziłam, że jest kompletnym aniołem, ma po prostu głos niesamowity, wygląda pięknie, jeszcze się umie ruszać i kurczę, mówię, no dla mnie package. Od razu chciałam z nią pracować i gdzieś tam razem robimy jakieś małe projekty teraz i zobaczymy. Gdzieś tam ona teraz szuka właśnie wytwórni, żeby zostać zapisaną i gdzieś tam będzie się dalej toczyć, mam nadzieję, to wszystko.
Ale to wtedy, nie wiem, masz kontakt gdzieś tam właśnie przez znajomego, czy po prostu sama wtedy jakby, nie wiem, planujesz albo przez agencję jakoś jakby dostać się do takiej osoby, to jest ciekawe.
To personalnie w ogóle wszystko wyszło, bo to faktycznie wyszło na takiej zasadzie, że ona supportowała mojego znajomego, ja gdzieś tam oczywiście na Instagramie nagrałam krótki filmik, otagowałam ją i ona gdzieś coś odpisała i później kolejny miała wykon, też poszłam, też gdzieś tam właśnie nagrałam i ona zobaczyła mojego Instagrama, zobaczyła mój taniec, no i zaczęła się nasza rozmowa i później spotkałam się na kolejnym jej występie, no i później gdzieś tam ja miałam jakiś projekt, do którego ją zaprosiłam, ona się zgodziła. No i gdzieś tam buduje się nam nasza relacja i teraz już jesteśmy na takiej bardzo bliskiej relacji, gdzieś tam razem współpracujemy, ponieważ ona, wiadomo, też zaczynając sama wiele rzeczy buduje, ma swoją menadżerkę i jakby wszystkie razem pracujemy, jakby jesteśmy teamem i wydaje mi się, że po prostu tak bardzo w nią wierzymy, że stoimy za nią murem i mamy wrażenie, że kariera będzie bardzo duża. To jest fajne, to jest takie, mi się wydaje, że z dwóch stron daje taki dreszczyk emocji trochę właśnie, że widzi, że wierzy się w to, w kogoś i w ten talent i w muzykę i faktycznie gdzieś tam dąży się do czegoś. To jest ciekawe.
Myślisz, że to w ten sposób jest na przykład łatwiejsze do zrobienia w Anglii, tam w Londynie, gdzie właśnie jakby ten artyści są jakby bardziej na siebie nawzajem otwarci, nie wiem, tak jakby nie wiem, czy w Polsce faktycznie ludzie też tak robią, że gdzieś tam próbują się dostać do tych osób.
Kurczę, właśnie mam wrażenie, że przede wszystkim rynek muzyczny w Anglii jest niesamowicie duży. Mówi się o tym, że jak ci się uda w Anglii, to uda ci się wszędzie. I mam wrażenie, że wybór po prostu samych artystów muzyczny jest niesamowicie wielki, więc ta opcja pracowania z artystami jest łatwiejsza, jest dostępniejsza. Wiem też, że Anglia jest nieprzewidywalna. Nigdy nie wiesz, z jakiej strony ktokolwiek napisze, tak jak mówiłam, kto twoje imię poda gdziekolwiek, kto ogląda twój Instagram. W tych czasach tak naprawdę dostępność do artystycznych rzeczy jest szybciutka i ja też już byłam w takich sytuacjach, że traciłam pewność w siebie, w to, co robię, a nagle dostawałam jakąś wiadomość w ogóle ze źródła, który nigdy by się nie spodziewała, więc grunt to jest po prostu wierzyć w to, co się robi i jakby trzymać się za rękę cały czas i wiadomo, że no, jako artyści nie jesteśmy w stanie produkować najlepszych rzeczy non-stop. Mamy momenty lepsze i gorsze, trzeba po prostu przez nie przejść, zaakceptować je, wyciągnąć lekcje, jechać dalej, no i jakby te challenge, te takie nowe doświadczenia to jest coś, nad czym też się uczymy i...
Jakby siła internetu też jest ważna wśród, powiedzmy, choreografii i właśnie wyświetlenia. No bo to często się pojawia, gdzieś tam ludzie robią sharing i po prostu te choreołki są, że mi gdzieś tam mała podsyła, nie? Że super choreografia, bo to do muzyki wszystko siada i...
Myślę, że to jest taki tool, który jest, no wiadomo, ma swoje dobre i złe strony, no niestety, no... Są złe tego strony, ponieważ mam wrażenie, że teraz taka pewność siebie ludzi jest troszeczkę mniejsza i to takie porównywanie się i brak takiej jakby wartości swojej własnej też bardzo często występuje. Bardzo dużo ludzi mnie pyta, jak właśnie radzić sobie z tym, ponieważ no co robimy? No oglądamy ten taniec non-stop, no budzimy się, patrzymy w ten telefon, scrollujemy, cały czas coś widzimy, kogoś, coś się dzieje. Ale z drugiej strony no dostępność do właśnie przekazu informacji i przekazu swojego talentu albo swojej wiadomości, cokolwiek jest szybciutka. No tak jak mówię, ja polecam każdemu tancerzowi, żeby wrzucał cokolwiek, wrzucał siebie, akceptował siebie. To jest coś też, jakby ja też traktuję to, przepraszam, jako swoje CV taneczne, ale staram się po prostu, żeby to było też jakimś tam odzwierciedleniem tego, kim ja jestem też. Mhm. Jakby staram się trochę wypośrodkować to wszystko, żeby ktoś jak zobaczył mój Instagram, to też niekoniecznie wiedział tylko, jakiego mam skilla tanecznego, a żeby faktycznie jakby mógł odebrać moją własną duszę.
Jakieś kolejne projekty w Polsce oprócz tego Euro?
Myślę, że Euro zabiera teraz każdą wolną chwilę mojego życia, ponieważ organizowanie tak wielkiej imprezy samemu nie jest proste, ale ja też nie boję się challenge'u, więc idą w to. No i też mam bardzo duże wsparcie tutaj w Polsce, więc to jest fantastyczne, ponieważ nie zrobiłabym tego, nie mając tego wsparcia. To jest mega ważne, ponieważ no, ile może osoba jedna zrobić, tak? To jednak chodzi o przepływ informacji i jakby... cieszę się, że ludzie po prostu ufają memu słowu, co jest dla mnie niesamowicie ważne i nigdy w życiu nie rozorganizowałam takiej imprezy, gdybym w nią nie wierzyła i gdybym nie wiedziała, nie myślała, że to wniesie coś pozytywnego, więc uderzam w to całą sobą, całą duszą i całym czasem. Pomiędzy oczywiście no, mam swoje własne lekcje prywatne, swoje własne lekcje otwarte, swoje lekcje prywatne, więc dużo się dzieje. Co później zobaczymy. Moim takim marzeniem na przyszłość, powiem to teraz, więc jak to powiem, to już muszę się wydarzyć, bo tak też jest, rzucam to w eter. Marzy mi się, żeby w przyszłości pracować przez 9 miesięcy i 3 miesiące podróżować. Mhm. W tamtym roku udało mi się dotrzeć na Filipiny. Swoją drogą też dzięki UDO, ponieważ sędziowałam ich zawody na Filipinach Asia Pacific, też tam udało mi się dotrzeć. I po prostu zostałam tam, mega się zainspirowałam. Mhm. I też myślę, że każdemu z nas potrzeba trochę takiego czasu człowieka. Często myślimy tym tancerzem cały czas, a człowiek trochę nie jest taki zadbany, więc trzeba zadbać o tego człowieka, żeby też tancerz miał w porządku i żeby był szczęśliwy.
No to w takim razie nie pozostaje mi nic więcej, tylko życzyć, żeby te marzenia się spełniły, bo faktycznie jak już się czasem coś powie, to już jest... że tak powiem, tak. Musi się to wydarzyć, już dążymy do tego.
Czasem się boję, bo czasem jak się coś mówi, to potem nie wychodzi, ale z drugiej strony może faktycznie ja wierzę w ten uniwers, jak tam się rzuci i myśli o tym, to gdzieś to się w jakiś sposób sprawia. No
teraz też powiedziałaś w eter, że będzie publicznie, więc wszyscy musi się
wiedzą,
to wydarzyć.
Się tak,
wszyscy
teraz
będą ci cisnąć. No to czasem też jest dobre. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że poruszyłyśmy wiele ciekawych kwestii też jakby dla osób związanych ze street dance'em. Właśnie te kwestie choreograficzne, tak jak wspomniałam, mogą gdzieś tam też dać do myślenia. Może też samo zaproszenie na to judo też może pokazać właśnie różne fajne rozwiązania dla innych tancerzy.
Oprócz formacji, oczywiście w tym roku robimy formacje i również robimy battle'ki. Robimy hip-hop 1-1 i robimy all-stars 1-1. I to też są kwalifikacje do Mistrzostw Świata i też można jechać tam na... i też można wygrać pieniążki. Też są tam 1000 funtów chyba na Mistrzostwach Świata jest do wygrania, więc w tym roku robimy te dwie rzeczy i myślę, że to jest też fajne połączenie.
No to super. To zapraszamy do Torunia. Zapraszamy. Z tego miejsca.
Napierniki.
Jasne. I dziękuję bardzo za rozmowę.